Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie. Producent kruszyw budowlanych.
Niech inni zjadą, gdzie mogą, gdzie chcą. Do Wiednia, Paryża, Londynu. A ja się ze Lwowa nie ruszę za próg. Za skarby ta skarż mnie Bóg.
Piękna wizja. Piękna jak samo miasto Lwów. Wiemy jednak, jaki scenariusz dla Kresowian napisała historia i wiemy, że nie do końca udało się to, o czym śpiewa Stasiek Wielanek. W dzisiejszej audycji Od Starożytności do Wieczności przeniesiemy się na Kresy. Kresy, które przeniosły się pod Głubczycę.
I każdy ma uśmiech na twarzy, a panny to ma słodziutkie ten gród,
jak sok, czekolada i miód.
Od Starożytności do Wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
A dzisiejszym telefonicznym gościem w audycji Od Starożytności do Wieczności jest pan dr Arkadiusz Szymczyna. Dzień dobry panu.
Witam państwa bardzo serdecznie.
Panie doktorze, album Głubczyckich Rodzin Kresowych to publikacja, która ukazała się dzięki finansowej pomocy powiatu głubczyckiego. No i właśnie, tutaj jest takie moje pierwsze pytanie, które się nasuwa. Dla niektórych jest to być może oczywiste, ale musimy pewne rzeczy sobie chyba wyjaśnić, bo powiat głubczycki i rodziny kresowe, skąd rodziny kresowe wzięły się w powiecie głubczyckim?
No jest to rzeczywiście dosyć trudny problem, a związany jest przede wszystkim z tym, co się działo w XX wieku. XX wiek był niestety wiekiem przetrwania, ogromnej próby dla wielu rodzin, w tym między innymi właśnie rodzin kresowych, bo przecież i okupacje, pacyfikacje miast i wsi, przymusowe deportacje na Syberię, do Kazachstanu, ludobójstwo, uchodźstwo na różne kontynenty pozostawiło ogromną traumę wśród społeczeństwa. Nasze rodziny kresowe żyły po prostu zgodnie z duchem czasu. Proszę sobie wyobrazić, że po 1939 roku, po wybuchu wojny, migracja przymusowa, to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, przymusowa migracja społeczności kresowej była naprawdę jedna z największych w skali w ogóle całego świata. Bo przecież proszę popatrzeć, w 1940 roku mamy trzy potężne deportacje. W lutym, w kwietniu i na przełomie maja i czerwca 1940 roku to są deportacje na Syberię i do Kazachstanu. Rok później powtarza się to samo. W okresie czerwca również następna grupa zostaje wywieziona na Syberię i do Kazachstanu. To jest grupa szacuje się, że od 315 prawie do 1 250 000 osób. Dopiero później, po podpisaniu traktatu Sikorski-Majski w lipcu 1941 roku, w momencie, kiedy ma ludność na Syberii i w Kazachstanie, ci, którzy byli właściwie katorżnikami, niewolnikami, otrzymali wolność, w cudzysłowie oczywiście, przesuwali się wraz z wojskiem do innych miejsc na innych kontynentach. Tu między innymi potężna, prawie 120-tysięczna grupa razem z armią generała Andersa wyszła do Iranu, Iraku, później zasiedlili inne kontynenty. Ale to była grupa uchodźców, która kontynuowała ten marsz i znalazła się później na terytorium państwa polskiego, ale to już dopiero po 45 roku. Nie możemy też zapomnieć o ludności, która została potraktowana przez nacjonalistów ukraińskich, ONUPA. Tu szacuje się, że od 130 do 200 000 osób zostało zamordowanych. Ludobójstwo na wielką, naprawdę wielką skalę. Ci, którzy musieli zostać na Kresach Wschodnich i dopiero w trakcie przymusowych właśnie takich deportacji, na mocy przymusowych deportacji pojałtańskich, znaleźli się na terenie powiatu głubczyckiego. Od 45 do 50 roku. Liczba ludności w tamtym okresie czasu, jeżeli chodzi o powiat głubczycki, to było gdzieś około 49 000, czego ponad 30 000 to są osoby, które przyjechały z Kresów Wschodnich, które zostały deportowane. To są osadnicy zaburzańscy, którzy stworzyli niezwykłą, powtarzam, kulturę. Swoje obyczaje przenieśli na nasz teren, zakorzenili tutaj i żyją z nami do dzisiejszego dnia. Ja sam jestem potomkiem kresowym, moi rodzice też pochodzili z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, z województwa stanisławowskiego i brzeżańskiego. i jestem dumny z tego, że jestem potomkiem kresowym.
Czy w takim wypadku u pana w domu te tradycje kresowe były jakoś szczególnie żywe?
Oczywiście, to była podstawa każdego święta, od Bożego Narodzenia poprzez święta Wielkiej Nocy, czy też inne uroczystości religijne czy państwowe, to nie ulega żadnej wątpliwości i te tradycje pozostały do dnia dzisiejszego. Były zakorzenione właśnie na Kresach i przewiezione tutaj na teren powiatu głubczyckiego.
No właśnie, panie doktorze, i jakie to są między innymi tradycje? Bo tutaj jednak mimo wszystko na Opolszczyźnie i Śląsku Opolskim jednak przeważają te tradycje śląskie, które mieszają się z tradycjami kresowymi. Co jest takiego niecodziennego właśnie w tych tradycjach kresowych, których, nazwijmy to sobie w cudzysłowie, żeby nikt nieźle nie zrozumiał, rodzima ludność tych terenów może nie znać.
Jedno takie zdanie uzupełnienia. Wielokulturowość Kresu, wieloreligijność od razu odbija się też na naszych kresowianach. Po pierwsze, teren powiatu głubczyckiego, ziemi głubczyckiej, to jest teren, w którym żyją i Morawianie, Polacy, ale też i autochtoni. Czyli znowuż mamy potężny kocioł narodowościowo, taki religijny. No i przede wszystkim to, co zostało stworzone po 1945 roku, czyli po zakończeniu działań wojennych, to jest po prostu jedna wielka taki, powiedziałbym, takie scalenie, taka integracja tej społeczności, stworzenie niepowtarzalnej kultury. Chociaż każda z nich cały czas utrzymuje stara się utrzymywać swoje tradycje i odrębności. A wracając do pana pytania, w jaki sposób, jakie tradycje są u nas, czy u mnie w domu. Zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia. Te tradycje typowe, takie związane z płatkiem, z choinką, teraz w okresie adwentowym świece właśnie adwentowe, czy też inne, to jest związane z przejściem w nowy rok, czy też kolędnicy, no, to jest normalna rzecz. Tutaj na naszym terenie to się kultywuje, to jest właściwie w każdym domu. Co prawda, muszę powiedzieć, że ta tradycja zanika z roku na rok. Mamy coraz większe problemy ze względu na, no, powiedziałbym, ten proces takiej liberalizacji społeczeństwa, odchodzenia od pewnych tradycji, wypierania na przykład, tak jak Halloween, na przykład 1 listopada, Dzień Zmarłych, to są takie niebezpieczne z punktu widzenia kulturoznawstwa i tej tradycji takiej, czyli narodowej przecież, to są bardzo niebezpieczne zjawiska, ale nasza grupa, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, którego prezesem jest pan Edward Wołoszyn, trzymamy się tutaj razem i staramy się utrzymywać to. Zresztą co roku organizowane jest tak zwane spotkanie opłatkowe, na którym zbierają się wszyscy kresowianie. Nasza grupa kresowian jest niezwykle aktywna, naprawdę niezwykle aktywna. Mamy świetne kontakty z zagranicą, m.in. miasto partnerskie z Barasz, również Karniów, no, Krnów, tak? Czeski Krnów tu zaraz przy naszej granicy południowej. Świetnie sobie tutaj radzimy. Mamy kontakty z Chicago, mamy kontakty z Pragą, Ołomuńcem. Nasi przedstawiciele jeżdżą do Suchdolu nad Odrą, taka miejscowość pod Nowym Liczinem w Czechach. Są zapraszani na zjazd czeskich Wołynian. Kapitalna współpraca ze Związkiem Czeskich Wołynian. Wielokrotnie pisałem, zresztą publikowałem również w książce materiały dotyczące osadnictwa właśnie czeskiego na Wołyniu. I to są ludzie, z którymi właściwie żyjemy na co dzień. To jest kolejna grupa narodowościowa, z którą utrzymujemy naprawdę fantastyczne relacje i cały czas podtrzymujemy tradycje. Oni mają swoje, my mamy swoje, chociaż przyznam szczerze, że aż takich dużych różnic między nami tutaj nie ma, pomiędzy Czechami na przykład a Polakami.